Kyle Eidelman. Wojna bogów. Pokonaj bóstwa, które walczą o twoje serce. Czyta Jacek Jabłoński. Rozdział drugi. Pole bitwy bogów. Czasem bardzo duże firmy popełniają bardzo poważne błędy. Pamiętacie America Online? Kilka lat temu firma ta udostępniła historię wyszukiwań internetowych 650 tysięcy swoich użytkowników. W ten sposób próbowała pokazać swój szeroki zasięg wśród konsumentów. Indywidualna historia danego użytkownika oznaczała, że jeśli wystukał wyniki meczów NFL, w okienku przeglądarki informacja o tym dostawała się do obiegu publicznego. Już słyszę, jak mówisz, co im przyszło do głowy. Faktem jest, że firma AOL zachowała pewne środki ostrożności. Nie używano nazwisk, tylko numerów użytkowników. A zatem nie chodziło o twojego sąsiada Boba, ale o anonimowego użytkownika numer 545354, który sprawdzał, jak poszło drużynie futbolowej Green Bay Packers. Jednak środki ostrożności nie były dostateczne. New York Times szybko ujawnił, jak można wybrać numer użytkownika i przypisać mu nazwisko. Jak udało im się to zrobić? Powiedzmy, że użytkownik numer 545354 szukał informacji na temat problemy ze skrzynią biegów w Chevrolecie Camaro rocznik 2002. To samo mówiło już wiele, ale odkrywało także tysiące innych wyszukiwań tego samego użytkownika. Mając do dyspozycji dostateczną ilość informacji, nie było trudno przejrzeć te wyszukiwania i dopasować je do konkretnego użytkownika. Jak zapewne się domyślasz, ludzie nie szukali informacji jedynie na temat wyników sportowych. Poszukiwali także głupich rzeczy, smutnych rzeczy i wielu, wielu niepokojących rzeczy. Data Trail, ślad w postaci danych z wyszukiwarki internetowej każdego użytkownika, bezlitośnie pozwalał na znalezienie w sieci zdjęcia tej osoby. Można powiedzieć, że nasze wyszukiwania nas definiują. A co o tobie mówi twoja historia z wyszukiwarki internetowej? Dokąd doprowadziły cię twoje poszukiwania? To, czego szukasz i do czego dążysz, ujawnia bożka, który wygrywa wojnę, jaka toczy się w twoim sercu. Pomyśl o nim jako o polu bitwy bożków. Twoje serce jest jak Bunker Hill, gdzie gromadzą się bogowie i toczą wojnę. Gdy tylko któryś z nich przekona cię do siebie, od razu będzie rościć sobie prawo do zajęcia tronu w twoim sercu. Jako że nie jestem w stanie prześledzić twojej historii wyszukiwań internetowych, chciałbym, abyś sam zbadał swoje serce i przekonał się, czemu jesteś oddany i komu oddajesz chwałę. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Przypowieści 4:23. Twoje serce określa i determinuje to, kim jesteś, w jaki sposób myślisz i co robisz. Ponieważ wszystko z niego wypływa, twoje serce jest pierwszą linią walki dla bogów w stanie wojny. Co mamy na myśli, kiedy mówimy serce? Wiemy, że z naukowego punktu widzenia jest to organ pompujący krew, aby cały organizm mógł funkcjonować. Serce nie myśli, nie czuje, ale w kulturze hebrajskiej serce postrzegano inaczej. Była to metafora oznaczająca centrum czyjegoś jestestwa i osobowości. To duchowe centrum, przez które życie płynie zgodnie z wyznaczonym kierunkiem. Starożytni wiedzieli, że wystarczy dotknąć nadgarstka, a poczuje się lekkie bicie, co my nazywamy pulsem. Ten sam puls wyczuwalny jest na szyi i jeszcze w innych miejscach. Ale połóż dłoń na sercu, które stanowi centrum każdej osoby, a wyczujesz potężniejsze bicie. Dlatego było to zrozumiałe dla Hebrajczyków, że wszystko wypływa z serca, nie tylko krew, ale też osobowość, motywy, emocje i wola. W obecnych czasach istnieje tendencja do skrupulatnego oddzielania rzeczy, które czynią nas ludźmi. Oto tu mamy umysł, a tam ciało. Dokonujemy podziału na to, co fizyczne i intelektualne, ale my wiemy lepiej. Nauka pomogła nam zobaczyć, że wszystko jest ze sobą połączone. Twoja fizyczna kondycja oddziałuje na sposób, w jaki myślisz i czujesz. Twój duch i dusza oddziałują na fizyczne zdrowie. Chociaż w ostatnim stuleciu postrzegamy naszą osobowość w sposób bardziej holistyczny, to Hebrajczycy patrzyli tak przez cały czas. Mówili o miłowaniu Boga całym sercem, całą duszą i umysłem, ale tak naprawdę postrzegali życie jako całość. Mówili o tej jedności jako o sercu. Po hebrajsku to słowo oznacza pestkę orzecha, jądro, istota. Twoje serce odzwierciedla twoją prawdziwą tożsamość. Oto przykład hebrajskiego rozumienia tego pojęcia. Jak w wodzie odbija się twarz, tak serce jest zwierciadłem człowieka. Przypowieści 27:19. Serce to prawda o twojej tożsamości. To dlatego bogowie walczą tak zaciekle o każdy jego centymetr. Poszukiwania trwają dalej. Google i jeszcze kilka innych firm internetowych śledzi najczęściej wybierane słowa kluczowe dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Specjaliści od reklamy, doradcy polityków i obserwatorzy świata kultury zwracają baczną uwagę na to, czego świat poszukuje. Pod koniec 2011 roku seks i wideo zanotowały 338 milionów wyszukiwań co miesiąc, porno 277 milionów. Produkty takie jak iPad oraz celebryci jak Lady Gaga często w krótkim czasie dostają się na sam szczyt. Piosenkarz Justin Bieber był w pewnym momencie przedmiotem większej liczby wyszukiwań niż Bóg. 30 milionów wyszukiwań Biebera na 20 milionów wyszukiwań Boga. Źródło. Pomyślmy zatem o twoim sercu, a uczynimy to dzięki wyobrażeniu sobie pewnej scenerii. Jesteś na przejażdżce rowerowej w piękny wiosenny dzień. Cieszysz się szumem płynącej wody i staje się jasne, że zbliżasz się w stronę strumienia. Ale jest coś nie tak z tym obrazem. Zauważasz, że ktoś porzucił śmieci w strumieniu. Nieprzyjemny widok. Po wodzie pływają jakieś odpadki. Sądząc po kilku pustych puszkach po napojach, śmieci te są tutaj już od pewnego czasu, a po powierzchni pływa jeszcze płyta z jakimś obrzydliwym filmem. Nie możesz tego wszystkiego tak zostawić i po prostu pojechać dalej. Nie dawałoby ci to spokoju. Tak więc schodzisz z roweru i zaczynasz zbierać śmieci. Zajmuje ci to kilka godzin. I dopiero wtedy zaczynasz dostrzegać różnicę. To zdumiewające, ile jest tam tego paskudztwa. Siadasz, przez chwilę odpoczywasz i zdajesz sobie sprawę, że będziesz musiał przychodzić tu każdego dnia, dopóki miejsce to nie będzie czyste. No cóż, to jest projekt, z którego będziesz mógł być dumny. Jednak kiedy wracasz tu następnego dnia, wydaje się, jakbyś nic nie zrobił. W zasadzie jest nawet więcej śmieci niż wcześniej. W przedziwny sposób przez noc narosło śmieci. Wydaje ci się to nieprawdopodobne, aby ktoś mógł przyjść właśnie w to miejsce i w ciągu kilku godzin twojej nieobecności porzucić tu śmieci. I wtedy dochodzi cię jakiś nieprzyjemny zapach. Ujmijmy to w ten sposób. Idziesz w górę potoku i jak się szybko okazuje, dochodzisz do wysypiska śmieci, które jest tutaj od lat. Zanieczyszcza ono płynący tuż obok potok. Swoim sprzątaniem tak naprawdę zrobiłeś miejsce dla większej ilości śmieci. Mógłbyś przychodzić tu codziennie i wyglądałoby to tak, jakby ktoś podjeżdżał pod górę buldożerem, aby znowu stoczyć się w dół. Mogłoby to być nawet zabawne, ale jaki miałoby sens? Jeśli chcesz, aby twój strumień był czysty, musisz pójść bezpośrednio do źródła i rozprawić się z tym, co tam jest. Pomyśl o swoim sercu tak, jak robili to Hebrajczycy, jako o źródle, z którego wypływa życie, myśli, emocje, działania. Jaką część swojego życia poświęcasz raczej na rozprawianie się z widzialnymi śmieciami niż z tym, co je produkuje? Wszyscy przeznaczamy sporą ilość czasu, pieniędzy i energii, w wyniku czego doświadczamy frustracji na to, co wiąże się z usuwaniem śmieci, podczas gdy na górze u źródła wysypisko wpada wprost do strumienia. Nawet Kościół za bardzo skupia swoją uwagę na biegu strumienia. O wiele łatwiej pozbierać nieco śmieci. Rozprawianie się z tym, co jest w górze strumienia, to ogromne zobowiązanie, wymagające wielkiego poświęcenia. Ale bogowie wiedzą, że serce jest polem bitewnym. To właśnie tam wygrywa się wojnę. Przeoczenie kwestii serca, a skoncentrowanie się na tym, co w dole strumienia, można opisać jako modyfikację zachowania. Modyfikacja zachowania, spopularyzowana przez psychologię w połowie XX wieku, polega na próbie doprowadzenia do zmiany przez wzięcie na celownik dających się zaobserwować miarodajnych działań. Oznacza to reagowanie na symptomy, doraźne działania naprawcze. Oto kilka przykładów tego, jak usuwa się śmieci. Jeśli masz problem z hazardem, trzymaj się z dala od kasyn i uczyń trudniejszym dostęp do swojego konta. Jeśli masz problem z gniewem, weź głęboki oddech i policz do 10. Jeśli twoje małżeństwo przeżywa kryzys, zaplanuj specjalny wieczór i kup swojemu współmałżonkowi prezent. Jeśli popadasz w długi, zlikwiduj karty kredytowe. Jeśli utrzymanie właściwej wagi wymyka ci się spod kontroli, zacznij chodzić na siłownię albo przejdź na dietę. Nie ma nic złego w utrzymywaniu właściwej diety, kupowaniu ładnych prezentów czy rozprawieniu się z kartami kredytowymi. Wszystkie te rzeczy mogą okazać się pozytywnymi działaniami, tak jak posprzątanie miejsca w dole strumienia jest czymś, co trzeba zrobić. Po prostu sednem problemu jest kwestia serca. Idź w górę strumienia. Czy w związku z tym poświęcisz kilka minut na to, by pomyśleć o swoim życiu? Zostaw na razie usuwanie śmieci i zacznij wspinaczkę w górę, do sedna problemu. Być może ostatnio towarzyszy ci niepokój. Gdybyśmy mogli porozmawiać, być może powiedziałbyś: kocham Boga, nie mam nic wspólnego z bałwochwalstwem. Moim problemem jest po prostu skłonność do zbytniego zamartwiania się. Staję się bardzo niespokojny. Okej, ale ruszaj w górę strumienia. Co takiego jest w twoim sercu, co powoduje to zmartwienie? Może być tak, że gdybyś się zatrzymał i zbadał swoje serce, mogłoby się okazać, że jest w nim głęboka potrzeba kontrolowania spraw. Lubisz stawiać zawsze kropkę nad i, a w każdej sprawie musisz mieć ostatnie zdanie. Chcesz mieć miejsce na wszystko i wszystko na miejscu. Nie przepadasz za niespodziankami i po prostu lubisz, jak życie toczy się zgodnie z planem. Prawo nic o tym nie mówi, prawda? Swoją drogą, pracodawcy lubią takich ludzi jak ty. Opisaliby cię jako osobę wysoce odpowiedzialną, kogoś, kto dobrze radzi sobie ze szczegółami. Ale i tak nie cieszysz się życiem z powodu nieprzespanych nocy, ciągłego analizowania czegoś w swojej głowie, faktu, że nie odczuwasz prawdziwego pokoju. Potrzeba kontroli to nieustępliwy bożek, który zajął teren w twoim sercu. Właściwie jest tak, że im więcej kontroli pragniesz, tym bardziej to pragnienie kontroluje ciebie i czynisz z tej kontroli swojego bożka. Ponieważ bogowie czasem zawiązują swoje sojusze ciemności i współpracują ze sobą, być może bożek kontroli działa wraz z bożkiem wygody, ponieważ twoja potrzeba zadbania o każdy szczegół mówi o dążeniu do stworzenia strefy bezpieczeństwa na jak najwyższym poziomie. Myślisz więc, że problemem jest niepokój, ale może tak naprawdę Problem polega na tym, że bożki kontroli i wygody wygrywają wojnę o twoje serce. Ci bogowie chcą odwieść cię daleko od Pana Boga, a On wzywa nas do wielkiej przygody, która wymaga ryzyka i wiary. Jezus zaprasza nas do wzięcia na siebie krzyża i naśladowania Go. Trudno nieść krzyż, jeśli wygoda jest twoim bożkiem. Bogowie kontroli i komfortu są najpewniej w bezpośrednim konflikcie z Panem Bogiem, który powołał cię do innego rodzaju życia. Rozważmy inny przykład. Powiedzmy, że przyjedziesz do mnie i powiesz, że jesteś pracoholikiem. To mój problem, nie ulega wątpliwości, mówisz. Jestem pracoholikiem. Jak mam przestać być sobą? W pierwszym odruchu zaproponowałbym sprzątanie śmieci, a więc mówię ci, abyś narzucił sobie dyscyplinę, by wracać do domu o 17, nie przychodzić do biura w weekendy i znaleźć sobie jakieś hobby, coś, czym można się pasjonować. A zatem zajmowałbym się symptomami. Jednak wyrusz w górę strumienia, a najpewniej odkryjesz, że rzeczywistym problemem nie jest bycie pracoholikiem. To jasne jak słońce. Prawdopodobnie gdzieś za kulisami twojego życia są jacyś fałszywi bogowie siejący spustoszenie. Co kieruje człowiekiem, który jest pracoholikiem? To może być materializm i pragnienie posiadania więcej i więcej. To bezsprzecznie jest bożek. Może być też tak, że pieniądze to dla ciebie nie wszystko i że w rzeczywistości służysz bożkowi perfekcjonizmu. Czy należysz do ludzi, którzy nigdy nie są zadowoleni z wyników i myślą, że powinno być lepiej? A co z Bogiem władzy? Być może dałeś się złapać w pułapkę gromadzenia jak największych możliwości kontroli, ponieważ władza jest dla ciebie ważna. Za tym wszystkim oczywiście może kryć się ten niewiarygodnie wszechobecny i dominujący Bóg mojego ego. Właśnie Jemu przyjrzałbym się najuważniej. Czy budujesz pomnik dla swoich własnych umiejętności i osobistej wartości dzięki swoim kompetencjom zawodowym? Temu, jak wykonujesz swoją pracę? Wszystko to sprowadza się do tego, co dzieje się w twoim sercu. Właśnie dlatego Jezus kładł na to tak duży nacisk. Nie był skory do nagradzania dobrego zachowania, jeśli czyjeś serce nie było w porządku. W Ewangelii Mateusza, 15 rozdziale, 8 wersecie, Jezus powiedział o przywódcach religijnych. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Później, w tym samym rozdziale, Jezus mówi: czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Mateusz 15, od 17 do 19 wersetu. My chcemy skupiać się na tym, co zewnętrzne. Ale Jezus wyraził to jasno, że tak naprawdę liczy się to, co wewnątrz. Serce jest polem bitewnym dla bogów, ponieważ z niego wszystko wypływa. Rozmawiałem z przyjacielem, który jest kardiologiem. Opowiadał mi o badaniu diagnostycznym zwanym arteriogramem, które pozwala sprawdzić faktyczny stan zdrowia serca. Oto jak to działa. Wstrzykuje się do systemu krwionośnego radiologiczny środek kontrastujący, a następnie poddaje się obserwacji naczynia krwionośne w czasie prześwietlenia i w ten sposób lokalizuje wszelkie blokady. Kiedy już zostaną zlokalizowane, wprowadza się stent przez udo pacjenta w celu udrożnienia naczynia krwionośnego. Ale co ciekawe, często problemy z sercem przez lata są niewykryte i niezdiagnozowane. Nie wykonano arteriogramu, aby zbadać serce. Dlaczego? ponieważ symptomy wydają się z tym niezwiązane. Pacjent może cierpieć na bezsenność, ból pleców, utratę apetytu, może odczuwać niepokój, mieć problemy ze wzrokiem i inne dolegliwości, ale szuka medycznej pomocy, by leczyć symptomy. Myśli, że ma problemy ze snem, bólem w krzyżu czy ze wzrokiem, podczas gdy prawda jest taka, że dotyczą one serca. Ma problemy z układem krążenia i dopóki nie zdiagnozuje się choroby, pacjentowi się nie polepszy. Duchowy arteriogram. Trudno nam wyobrazić sobie siebie jako bałwochwalców. Bez względu na to, jakie są nasze symptomy, mamy opory, aby wiązać je z centralnym miejscem znajdującym się w naszym sercu oraz z tym, co zajmuje miejsce na tronie. Ale właśnie tam toczy się bitwa. A więc chcę cię prosić, abyś zrobił sobie taki duchowy arteriogram, by poznać stan zdrowia swojego serca. Zadam ci serię pytań, na które tylko ty możesz odpowiedzieć. Pomyśl o nich jako o środku kontrastującym wpuszczonym do twojego krwioobiegu, który pomoże ujawnić i określić problematyczne sfery twojego życia. Co cię rozczarowuje? Kiedy ogarnia nas rozczarowanie, to znak, że coś stało się dla nas ważniejsze niż być powinno. Nieproporcjonalne odczuwanie rozczarowania objawia, że pokładamy silną nadzieję w czymś innym niż w Bogu i czego innego pragniemy. A więc gdybyś miał określić swoje największe rozczarowania, co byś wskazał? Sferę kariery? Kontakt z dziećmi? Twoje życie małżeńskie lub życie seksualne? Erwin Lutzer pisze: czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że nasze rozczarowania są Bożym sposobem na przypominanie nam, że są w naszym życiu bożki, z którymi musimy się rozprawić? Na co najbardziej narzekasz? To pytanie jest podobne do poprzedniego, ale tym razem patrzymy na zewnątrz, na to, co wyrażasz. To może być dobra okazja, by poznać obiektywną opinię w tej kwestii. Zapytaj kogoś bliskiego o typowe dla ciebie powody narzekania. Jeśli wciąż narzekasz na swoją sytuację finansową, być może pieniądze stały się dla ciebie zbyt ważne. Jeśli nieustannie zgłaszasz swojemu współmałżonkowi pretensje na temat życia seksualnego, może przyjemność seksualna stała się bożkiem. Jeśli wciąż narzekasz na brak szacunku w pracy, może to, co myślą o tobie inni ludzie, stało się dla ciebie ważniejsze niż być powinno. Jeśli nieustannie narzekasz na tegoroczne wyniki twojej drużyny, może sport stał się twoim bogiem. To, na co narzekamy, objawia to, na czym tak naprawdę nam zależy. Marudzenie pokazuje to, co ma nad nami władzę. Narzekanie jest przeciwieństwem oddawania Bogu czci. Uwielbienie ma miejsce wówczas, gdy czcimy Boga za to, kim jest i uznajemy to, co dla nas uczynił. Natomiast narzekanie jest ignorowaniem tego, kim Bóg jest i zapomnieniem o tym, co dla nas zrobił. Na co wydajesz pieniądze? Więcej o tym później, ale Biblia mówi, że tam, gdzie jest twój skarb, tam jest i twoje serce. To, na co idą twoje pieniądze, pokazuje, jaki Bóg wygrywa w twoim sercu. A więc przyjrzyj się swoim wyciągom bankowym i rachunkom kart kredytowych. Udaj, że badasz zwyczaje wydawania pieniędzy jakiegoś całkowicie obcego człowieka, aby odkryć, co jest dla niego najważniejsze. Co cię martwi? To może dotyczyć utraty kogoś, kto jest dla ciebie ważny, albo utraty pracy, domu czy talentu. To może być lęk przed wyśmianiem, może strach przed samotnością. Może tak bardzo się czymś przejmujesz, że troska trzyma cię mocno i nie puszcza nawet wtedy, gdy twój umysł znajduje się w stadium głębokiego snu. A to, co cię budzi lub nie pozwala ci zasnąć, może być potencjalnym bożkiem. Gdzie jest twoja świątynia? Dokąd idziesz, gdy czujesz się zraniony? Powiedzmy, że miałeś ciężki dzień w biurze. Przychodzisz do domu i idziesz. Dokąd? Zaglądasz do lodówki, szukając pocieszenia w jedzeniu, na przykład w lodach? Dzwonisz do najbardziej zaufanego przyjaciela, by pogadać i dać upust emocjom? Czy szukasz ucieczki w powieściach czy filmach lub grach komputerowych? A może w pornografii? Gdzie szukasz emocjonalnego ratunku? Biblia mówi, że Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach, tak pewną, że się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Psalm 46, pierwszy i drugi werset. Myśl o tym, jak dobre jest to miejsce, jest tak dobitna. Jednak tak łatwo o tym zapominamy. Tak łatwo przychodzi nam rozpraszać się w innych kierunkach. To, dokąd się udajemy, wielu mówi o tym, kim jesteśmy. Ta święta ziemia, której poszukujemy, objawia umiejscowienie naszych wartości. Gdy przechodziłem przez rozmowy kwalifikacyjne, ubiegając się o stanowisko pastorskie, które obecnie zajmuję, starsi kościoła zadawali mi rozmaite pytania. Jedno wydawało się szczególnie dla nich ważne. Powiedz nam o swoich cierpieniach i trudnościach. Zastanowiłem się nad tym. Przyszło mi do głowy jedno trudne wyzwanie życiowe czy dwa, przed którymi stanąłem, ale musiałem przyznać, że nigdy tak naprawdę nie cierpiałem. Jeden ze starszych był wyraźnie zmartwiony taką odpowiedzią. Pomyślałem sobie, co teraz mam zrobić? Pójść i stracić ukochaną? Mój rozmówca nie rezygnował i drążył temat, aż w końcu wyjaśnił. Nigdy nie wiadomo, kim naprawdę są ludzie, dopóki nie przejdą przez jakieś cierpienie. Minęło kilka tygodni. Gdy pewnego dnia wróciłem z pracy, poszedłem na górę, aby obudzić Morgan, która miała swoją popołudniową drzemkę. Miała wtedy 2 latka. I wtedy zobaczyłem, że jej sosnowa komoda, wysoka na 1,5 metra, była przewrócona. A potem zdałem sobie sprawę z tego, że pod nią znajdowała się moja córka. Serce we mnie zamarło. Gorączkowo odsunąłem mebel i zobaczyłem, że Morgan jest sino-niebieska. Czym prędzej pojechaliśmy do szpitala, a tam zrobiono masę badań i prześwietlenie. Nic nie było złamane. Morgan oddychała, ale nie odpowiadała. Prawdopodobnie doszło do uszkodzenia nerwu. Pamiętam, jak siedziałem w ciemnej szpitalnej poczekalni, gdy zabrali ją na wstępne badania rentgenowskie. Oparty o ścianę, płakałem i modliłem się. Zacząłem śpiewać pieśń "Nasz Bóg to potężny Bóg". Tydzień później, chociaż moja córeczka się obudziła, nie mogła chodzić. Jej lewa noga nie była sprawna. Dalej się modliłem, wołałem do Boga, a jej stan stopniowo się poprawiał. Obecnie wszystko jest z nią w porządku, ale dzięki temu doświadczeniu uświadomiłem sobie, że starszy kościoła miał rację. Potrzebowałem dowiedzieć się czegoś o sobie. Zobaczyć, jak moja relacja z Bogiem będzie się układać wtedy, gdy życie staje się trudne. Odkryłem, że On może być moim miejscem ucieczki nawet wtedy, gdy spadło na mnie to, czego najbardziej się obawiałem. Co wyprowadza cię z równowagi? Każdy ma taki czuły punkt, 1 lub 2, coś, co doprowadza nas do szaleństwa. Czy masz w sobie takiego ducha współzawodnictwa, że nie możesz znieść, kiedy twoja drużyna przegrywa w turnieju halowym? A może to, żeby być najlepszym, jest dla ciebie bożkiem? Jak reagujesz, stojąc w korku? Kiedy ktoś zajedzie ci drogę, podjedzie za blisko, przyspieszy i cię nie wpuści. Dlaczego ten nieznajomy ma taką władzę nad twoimi emocjami? A kiedy ktoś wprawia cię w zakłopotanie, czy nie traktuje cię z szacunkiem? Co jest sednem problemu? Być może twoja wybuchowość objawia najstarszego bożka z nich wszystkich, Boga mojego ego. Jakie są twoje marzenia? Tak jak twoje sny coś odsłaniają, tak samo jest w przypadku twoich marzeń, miejsc, które wybierasz i do których pozwalasz wędrować swojej wyobraźni. Jakiego rodzaju fantazje potrafią tobą zawładnąć i wywołują błysk w twoim oku? Czy marzysz o tym, aby być kolejnym zwycięzcą telewizyjnego konkursu talentów? czy może numerem jeden w światowym rankingu w danej dyscyplinie. Dobrze jest mieć aspiracje, ale pytanie brzmi, dlaczego dążysz do osiągnięcia tych rzeczy? Czy twoją motywacją jest oddanie Bogu chwały? Czy robisz to dla swojej chwały, sławy i fortuny?